Jest to jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Według danych WHO co trzecia osoba dorosła choruje na nadciśnienie tętnicze. W Polsce z tym problemem boryka się ponad 10 milionów osób. Bagatelizowanie go grozi ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią. W przypadającym dziś Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego eksperci przypominają, że w walce z tą chorobą pomaga odpowiednia dieta, ćwiczenia fizyczne i rezygnacja z używek. Regularnie należy też mierzyć ciśnienie. I o tym będziemy dziś mówić w programie Szlachetne Zdrowie. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a moimi gośćmi są profesor Edyta Zbroch i dr Piotr Sielatycki z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, czy dużo pacjentów z tą chorobą trafia do Państwa kliniki.
W tej chwili nawet mamy około połowę pacjentów, którzy do nas trafiają i aktualnie leżą w klinice. To są pacjenci, którzy mają problem z ciśnieniem tętniczym. Poza tym pozostała część kliniki to są bardzo często również pacjenci, którzy mają problem z ciśnieniem tętniczym, a tego nie wiedzą. Trafiają do nas z innej przyczyny, a ponieważ mamy w klinice też taką część gastroenterologiczną, więc często to są chorzy, którzy trafiają na przykład z krwawieniem z przewodu pokarmowego, a potem też się okazuje, że ten pacjent ma nadciśnienie tętnicze, ma już też powikłania tego nadciśnienia tętniczego, dostaje leczenie odpowiednie i też to doprowadza do krwawienia z przewodu pokarmowego. Więc generalnie to się wszystko zazębia.
A czy to są głównie nagłe przypadki, że do was trafiają, czy też planowe wizyty w waszej klinice?
To jest tak mniej więcej pół na pół. Oczywiście pacjenci przeważają, ci, którzy są przyjmowani już z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, rozpoznanym w warunkach ambulatoryjnych, czyli po medycznemu mówiąc w przychodni, czy to rodzinnej, czy poradniach kardiologicznych nadciśnienia tętniczego. I niektórzy z tych pacjentów, którzy wyjątkowo trudno idą na leczenie, mają problem z ustabilizowaniem wartości ciśnienia tętniczego, rozwijają się u nich groźne powikłania, wymagają dodatkowej diagnostyki i kontroli leczenia, wdrożenia nowego leczenia w warunkach szpitalnych. I od tego jest właśnie nasza klinika, ale no, powiedzmy ta mniejsza połowa, w cudzysłowie mniejsza, są to pacjenci, którzy trafiają w stanie ostrym z SOR-u, nieraz karetkami przywożeni z powodu ostrych powikłań nadciśnienia tętniczego, również do nas prosto, bez diagnozy takiej wcześniej postawionej.
Potem część tych pacjentów planowo przyjętych to są też chorzy, u których podejrzewamy wtórną postać nadciśnienia tętniczego i też oni wymagają pogłębienia diagnostyki. Nawet jeżeli to ciśnienie jest w miarę wyrównane, ale farmakologicznie, tak, ale jednak poszukujemy przyczyny. Szczególnie u osób młodych, jeżeli się objawi ciśnienie podwyższone, rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze, to też staramy się jednak znaleźć przyczynę, ponieważ jednak około 5-10% przyczyn nadciśnienia tętniczego to jest tak zwane wtórne nadciśnienie tętnicze. Czyli wtórne do jakiejś innej choroby.
Panuje takie przekonanie, że nadciśnienie tętnicze to choroba osób dojrzałych, starszych, a państwo tutaj mówią o osobach młodych. Kogo ten problem dotyka?
To jest choroba cywilizacyjna, więc przede wszystkim jest to choroba społeczeństw rozwiniętych, jakim jesteśmy my tutaj w Polsce. Wiąże się ona przede wszystkim z utratą takiego naturalnego stylu życia, opartego przede wszystkim na aktywności fizycznej i zbilansowanej diecie, zbilansowanej, czyli z ograniczeniem cukru, zbyt dużej ilości mięsa, opartej raczej na warzywach, prawda, i zróżnicowanej. W dzisiejszych czasach raczej mamy do czynienia z tym, że już od młodości, od dzieciństwa jesteśmy uczeni do tego, żeby siedzieć przy komputerze, w komórce, jeść raczej fast foody, łatwo dostępne kalorie, więc to nadciśnienie niestety już od najmłodszych lat i u dzieci również mamy takie przypadki, no oczywiście nie w naszej klinice, bo nie jesteśmy kliniką pediatrii, natomiast są pacjenci i pediatryczni z nadciśnieniem.
Ale też do nas trafiają po 18 roku życia, tak, kiedy się kończy już ta opieka pediatryczna, trafiają do nas do poradni, ponieważ przy naszej klinice również funkcjonuje poradnia nadciśnienia tętniczego, trafiają pacjenci młodzi, prawda, którzy mają już nadciśnienie.
Ale największa grupa osób chorujących na nadciśnienie to
65 lat powyżej.
Po 60. A kiedy mówimy o nadciśnieniu tętniczym?
To jest, właściwie to się zmienia. Natomiast według WHO tą taką granicą ciśnienia tętniczego, kiedy już mówimy, że jest to nadciśnienie tętnicze, to jest wartość 140 na 90. Natomiast jeśli chodzi o optymalne ciśnienie tętnicze, jakie powinno być, czy też ciśnienie, do którego dążymy lecząc pacjenta, to się już troszkę zmienia. Mówimy o tej wartości 130 na 80, nawet 120 na 70 kilka. To są te wartości, które powinny być prawidłowo. Tak? Natomiast jeśli już rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze, no to raczej ta wartość taka, żeby się wszystkim już utrwaliła, 140 na 90. Natomiast opieramy się też na różni, znaczy też patrzymy, w jakich warunkach to ciśnienie zostało zmierzone, tak? To jest, są też inne interpretacje, tak? Czy to jest w warunkach domowych, czy to jest w gabinecie lekarskim, tak? Więc tutaj są, czy to jest całodobowy pomiar ciśnienia, bo takie też się robi badania. Ale generalnie przesłanka moja jest taka, jeżeli ktoś będzie sobie mierzył ciśnienie i zaobserwuje, że ono jest powyżej 140 na 90 wielokrotnie, bo oczywiście nie tak, że jeden raz zmierzę, mam 145 na 95 i już mam chyba nadciśnienie. Nie.
I nie w ciągu jednego dnia?
Oczywiście. To wszystko to zależy od tego też, czy jesteśmy w stresie, w jakiej kondycji jesteśmy psychicznej, czy w jakim jesteśmy stanie zdrowia, bo jeżeli na przykład boli nas cokolwiek, to też będzie ciśnienie wyższe.
A za chwilę powiemy więcej o tym, jak rozpoznać tę chorobę. Naszymi gośćmi są profesor Edyta Zbroch i dr Piotr Sielaty. Dzisiaj gościmy profesor Edytę Zbroch i doktora Piotra Sielatyckiego z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kiedy lekarz może rozpoznać nadciśnienie tętnicze?
Lekarz rozpoznaje nadciśnienie tętnicze na podstawie oczywiście pomiaru ciśnienia tętniczego, bądź na podstawie już przyjmowanych leków od właśnie obniżających ciśnienie tętnicze. Ale skupmy się może na tej pierwszej w życiu diagnozie u pacjenta. To oczywiście ma być to ciśnienie powyżej 140 na 90, natomiast stwierdzone na podstawie pomiarów wykonanych na co najmniej dwóch wizytach. Tak? To jest bardzo istotne, że no chyba, że na jednej wizycie już to ciśnienie jest bardzo wysokie, czyli tak około 180 na 100. Nie obniża się. Po kilku minutach lekarz mierzy drugi raz, jest nadal wysokie. Wtedy już z dużym prawdopodobieństwem może rozpoznać nadciśnienie tętnicze, aczkolwiek należy takiego pacjenta zaprosić jeszcze raz i jeszcze raz mu zmierzyć, ponieważ może być jakaś taka sytuacja, czy stresowa dla pacjenta na przykład, tak, czy jakaś inna, która może wpłynąć na wysokie ciśnienie tętnicze. Czyli generalnie rzecz biorąc, lekarz rozpoznaje na co najmniej, na podstawie pomiarów wykonanych podczas co najmniej dwóch wizyt.
A jakie znaczenie ma tutaj wywiad?
Oczywiście bardzo, bardzo istotne, tak? Dlatego chociażby ta nasza dzisiejsza akcja, ponieważ pacjent zgłasza się do lekarza i podaje, że mierzył sobie ciśnienie tętnicze i ono jest wysokie. W tej chwili w ogóle bardzo się dużo mówi na temat samopomiarów ciśnienia tętniczego, o tym, że gabinetowe pomiary ciśnienia są, czyli wykonane w obecności lekarza, są takimi pomiarami niedokładnymi, tak? Ponieważ oczywiście całe otoczenie wpływa i jest ten silny, u niektórych pacjentów bardzo silnie wyrażony jest odruch białego fartucha tak zwanego, chociaż my teraz coraz częściej w białych fartuchach już nie chodzimy.
Ale często tak szybko żyjemy, że w biegu biegniemy do lekarza,
dokładnie,
nie zdążymy odpocząć,
tak.
I już ciśnienie jest
nawet
mierzone.
Tak, siedzenie i oczekiwanie na wizytę to już wpływa, że to ciśnienie jest podwyższone. Dlatego bardzo duży nacisk teraz się mówi i pokłada na tak zwane domowe pomiary ciśnienia i wtedy te wartości ciśnienia są niższe. Tak? Jeżeli pacjent, i tutaj już nie mówimy o wartości 140 na 90, a mówimy o wartości 135 na 85. Jeżeli w tych warunkach domowych pacjent sobie mierzy ciśnienie przez 7 dni, i niektórzy teraz nawet potrafią już, mają pacjenci aplikacje, są bardzo nowocześni, zrzucają sobie na komórkę, robią wykresiki i nawet do nas do poradni się zgłaszają z takimi pomiarami, prawda, wykonanymi w domu, gdzie ta jednak średnia z całego tygodnia to jest takie już prawidłowo zmierzone ciśnienie wykonane przez 7 dni, ale o tym może chwilę później się skupię, bo to jest bardzo ważne, w jaki sposób należy ciśnienie mierzyć. Ale jeżeli właśnie pacjent zauważy, że te wartości przekraczają 135 na 85, to już jest sygnał i również dla lekarza, który z tym pacjentem się zetknie, do którego pacjent się zgłosi, że być może ten pacjent ma nadciśnienie tętnicze.
Jakie urządzenia pomagają nam przy mierzeniu ciśnienia? Wiadomo, ciśnieniomierz, a są jeszcze jakieś inne gadżety, które okazują się być pożytecznymi urządzeniami?
Przede wszystkim ciśnieniomierz to jest podstawowe i myślę najważniejsze narzędzie diagnostyczne w domu każdego, myślę, człowieka. Tak jak mamy termometry, prawda, do mierzenia temperatury, czy nie mamy gorączki, tak powinniśmy mieć ciśnieniomierz, ponieważ przede wszystkim sami, przynajmniej raz na jakiś czas powinniśmy się kontrolować, nawet jeżeli tego nadciśnienia do tej pory rozpoznanego nie mieliśmy. Po drugie, w różnych stanach chorobowych to jest jednak jeden z podstawowych parametrów. Ciśnieniomierze ogólnie dzielą się na dwie takie grupy. Mankiety na rękę zakładano i nadgarstkowe. Teraz już troszkę mniej spotykane, ale jakiś czas temu był boom na temat nadgarstkowe. Tutaj na początek bym tylko chciał powiedzieć, że najważniejszym jednak ciśnieniomierzem, który powinniśmy mieć takim podstawowym, to jest dobry ciśnieniomierz z mankietem zakładanym na ramię, tak? Bo wszystkie wytyczne, które mówią o nadciśnieniu, są skalibrowane przede wszystkim na pomiar natętnicy ramiennej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że tętnice na już przedramieniu, czyli te nadgarstkowe ciśnieniomierze, mierzą nam ciśnienie na tętnicach, które są mniejszego kalibru. U niektórych osób, które mają miażdżycę, tam może być słabszy przepływ krwi. I będą zafałszowane często wyniki. I często osoba, która zmierzy sobie ciśnienie takim nadgarstkowym ciśnieniomierzem, będzie fałszywie przekonana o dobrych wartościach, kiedy tak naprawdę to nadciśnienie ma, albo w drugą stronę, u niektórych wręcz zbyt wysokie jest podawane. I teraz dlaczego o tym mówię? Że są faktycznie różne gadżety teraz stosowane, na przykład smartwatche, tak, które mają taką funkcję. W sumie nawet nie jestem w stanie do końca powiedzieć, czy wszystkie mierzą na zasadzie tylko impedancji, bo te smartwatche patrzą na przepływ krwi i fale tętna w spektrum podczerwieni za pomocą lasera, więc też to nie jest jak gdyby metoda do pomiaru taka jak klasyczny ciśnieniomierz, który pompuje nam mankiet powietrzem. Natomiast takie sprzęty istnieją. Aczkolwiek to jest zarezerwowane, myślę, dla osób, które mają już rozpoznane ciśnienie, wiedzą, jakie ciśnienie mają na co dzień na ramieniu i w razie czego, kiedy wychodzą sobie gdzieś na zewnątrz, mogą skontrolować to z takim błyskawicznym pomiarem z nadgarstka.
A jak dobrać ten ciśnieniomierz z mankietem na przedramię? Ważna to sprawa?
Bardzo ważne. To jest bardzo ważne, ponieważ może być pomiar nieadekwatny, jeżeli użyjemy mankietu za dużego bądź za małego.
Tak? Jak zakładać ten mankiet?
Jak zakładać,
czy ma boleć, jak jest pompowanie?
No właśnie, są już teraz aparaty, bo zwykle to jest tak, się kojarzy, że mankiet pompuje. Oczywiście odpowiednio musi być założony, tak? Nie za nisko, nie za wysoko. Ale aktualnie są też możliwe do nabycia aparaty, które pompują bezboleśnie. I rzeczywiście my mamy w poradni taki ciśnieniomierz, który w czasie on właśnie już mierzy ciśnienie jeszcze w trakcie już niewielkiego ucisku tętnicy, tak? I dlatego nie pompuje tego mankietu do takich wartości, żeby zamknąć w ogóle przepływ, tak? Tak jak te, tak powiedzmy sobie, starszej generacji mankiety. Więc niektórzy pacjenci narzekają, że bardzo boli i to wtedy też powoduje u nich wzrost ciśnienia, tak? Sam ten pomiar, bo odczuwają ból, bo jest to nieprzyjemne i wtedy to ciśnienie rośnie, więc też jest taka opcja. Także nie ma właściwie coraz mniej jest jakby takich powodów, które pacjenci mówią, ja nie mierzę ciśnienia, bo coś tam, tak? Coraz jest mniej tych.
Ale jak w aptece kupujemy ciśnieniomierz, to każdy będzie na nas pasował?
W aptece, oczywiście, to jest bardzo ważne, żeby kupować w aptece, bądź w sklepie medycznym, tak? Natomiast trzeba pójść z ramieniem. Jeżeli osoba nie jest w stanie pójść, to dobrze było, żeby ta osoba, która będzie kupowała, mniej więcej wiedziała, jakie jest to ramię, dlatego że aptekarz jest w stanie dobrać, bo mamy aparaty to jedno, a mankiety to jest druga. Wielkość mankietu ma ogromne znaczenie.
I jak prawidłowo, samodzielnie zmierzyć ciśnienie w domu? W jakich odstępach, w jakiej pozycji, w jakich okolicznościach?
Po pierwsze, to ma być zmierzone ciśnienie po odpoczynku. 5 minut musimy sobie usiąść, spróbować się zrelaksować, oprzeć się wygodnie, nie siedzimy w napięciu, nie napinamy się. Siadamy, odpoczywamy, mierzymy, zapisujemy wartość, odczekujemy do minuty. Wystarczy i mierzymy po raz drugi, wyciągamy średnią arytmetyczną. Jeżeli ktoś nie bardzo wie, jak to robić, nie chce się w to bawić, to zapisać trzeba te dwie wartości, tak? I podobnie takie pomiary wykonujemy 2 razy dziennie. Rano, Też nie bezpośrednio, to uczulam na to, nie bezpośrednio po wstaniu z łóżka. Wtedy się człowiek budzi do życia, wyskakuje z łóżka, krótko mówiąc. Ciśnienie też się podnosi, a ono się potem samo obniży. I podobnego pomiaru dokonujemy również w godzinach wieczornych. Też tak samo odpoczywamy przed pomiarem. Nie należy mierzyć ciśnienia 4-5 razy dziennie, bo tak przychodzą na przykład pacjenci do poradni i pokazują, o tej godzinie miałam takie, o tej takie, o tej takie. Im częściej się mierzy, tym ciśnienie jest wyższe. Paradoksalnie, prawda? Bo chodzi o to, że no, człowiek się troszkę też i nakręca, tak? Trochę już potem takie psychogenne jest to ciśnienie podwyższone, tak? Bardzo ważny jest ten odpoczynek. Oczywiście, jeżeli ktoś pali, absolutnie zalecam, żeby tego nie robić, ale też nie po papierosie. Też nie po aktywności fizycznej, więc mówię, tutaj te warunki też
są... Nie po kawie, nie po energetykach.
Nie po kawie, oczywiście, jak najbardziej. Czyli...
I nie wtedy, kiedy czujemy, że chyba mamy ciśnienie. Warto...
Tak, to jest sami siebie też
nakręcamy. Pacjenci czują, że czują się źle, boli ich głowa, czerwoni na twarzy, mówią, no to jest moment, żebym pierwszy raz w życiu zmierzyła ciśnienie. Nie, to jest zły moment. Powinniśmy raz na przynajmniej jakiś czas zmierzyć, jakie mamy w spoczynku, właśnie tak jak pani profesor powiedziała, w normalnych warunkach, żeby wiedzieć, od czego startujemy, w razie czego tak, jeżeli choroba się
zacznie. To jest bardzo ważne, co mówi pan doktor, dlatego, że właśnie takie tłumaczenie, że źle się czuję, na pewno mam ciśnienie wysokie i przychodzą tacy pacjenci, my potem im robimy badanie całodobowe pomiaru ciśnienia, co jest doskonałym, prawda, doskonałą weryfikacją, jakie to ciśnienie rzeczywiście jest. I okazuje się, że ciśnienie jest nawet za niskie, prawda? I osoby, które już są leczone z powodu nadciśnienia, potem się okazuje, że my możemy im pewną ilość leków odstawić.
Właśnie, jakie dodatkowe badania jeszcze lekarz wykonuje, by stwierdzić, że jest nadciśnienie?
To przede wszystkim właśnie ten całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, żeby stwierdzić, jakie to ciśnienie jest, prawda? I szczególnie w nocy, bo właśnie ciśnienie tętnicze prawidłowe u każdej osoby wykazuje pewną taką zmienność w ciągu dnia, zmienność dobową. Czyli jest wyższe rano, bezpośrednio po wstaniu z łóżka, potem jest troszkę się obniża, po czym w godzinach popołudniowych znowu trochę rośnie i w nocy, kiedy śpimy, jest niskie. Taki wykres, którym właśnie może nam zaprezentować aparat do pomiaru całodobowego ciśnienia tętniczego, pokazuje. Natomiast rytm ciśnienia u danego pacjenta może być inny, prawda? Może być odwrócony i tego się nie dowiemy, dopóki takiego badania nie zrobimy, że na przykład jest wyższe w nocy. I to już nam wskazuje, że być może mamy tutaj do czynienia z pacjentem z wtórną postacią nadciśnienia tętniczego, dlatego że właśnie...
Czyli to ważne jest też
bardzo ważne
doby, w której wykonujemy
tak,
pomiar
ale
ciśnienia.
Mówię, to badanie jest już badaniem specjalistycznym i tego pacjent sam sobie nie zrobi, ponieważ no, musi spać, tak?
Mówimy o nadciśnieniu, ale wspomniała pani ciśnienie za niskie.
Ciśnienie za niskie.
Nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak zbyt niskie ciśnienie.
90 na 60.
Wszystko zależy.
Lecę do lekarza?
Nie powinni. Wszystko zależy od tego, jak się czujemy, bo nadciśnienie tętnicze jest chorobą, jak sama nazwa wskazuje, gdzie czegoś mamy nadmiar. Tak? Nie można mieć choroby wynikającej z niedomiaru ciśnienia, jeżeli nie odczuwamy objawów tego. Oczywiście są pewne stany w medycynie, które są związane z niskim ciśnieniem i często nawet w filmach, prawda, pokazywane, więc ludzie jak gdyby kojarzą, że niskie ciśnienie to jest coś nieprawidłowego. Natomiast wszystko zależy od tego, jak się czujemy. Jeżeli ktoś ma ciśnienie 90 na 60 nawet, ale jest w stanie prowadzić normalną aktywność fizyczną, prawda, wyjść, nie wiem, do pracy, nie zauważyć nawet tego, a potem zmierzyć ciśnienie i patrzy, ma takie niskie, to powinien się z tego cieszyć, bo to znaczy, że ma niskie ryzyko
sercowo naczyniowe. Tak się obawia, to jak zobaczy, że niskie, to od razu może mu to ciśnienie skoczyć do normy.
Dokładnie tak, więc powinniśmy wiedzieć, jakie jest nasze takie podstawowe ciśnienie, natomiast osoby z niskim ciśnieniem tak naprawdę mają lepsze rokowanie niż osoby z wysokim, także powinniśmy się tym cieszyć. Oczywiście niskie ciśnienie, tutaj trzeba powiedzieć, bywa stanem alarmującym, natomiast wtedy i tak wiemy, że coś się z nami dzieje. Tak, jeżeli czujemy się bardzo źle, mamy bóle w klatce
piersiowej.
Wszystko
zależy od kliniki po prostu. Tak?
No to wtedy może to niskie ciśnienie być objawem towarzyszącym, niepokojącym. Natomiast jeżeli to jest tylko tak, że zmierzyliśmy, czujemy się super, normalnie, tak jak codziennie, to powinniśmy się cieszyć, że mamy raczej niskie, a nie za wysokie.
Natomiast ta sytuacja, oczywiście rozumiem, że pani redaktor pyta o osobę, która nie jest leczona z powodu nadciśnienia. Bo co innego, jeżeli ktoś jest już leczony.
Przedawkował leki.
przedawkował leki. Może niekoniecznie przedawkował leki, ale może być taka sytuacja, że właśnie ten wpływ chociażby obecności lekarza na pomiar ciśnienia tętniczego, tak? Ja bardzo często się spotykam z tym, że przychodzą pacjenci do poradni na ciśnienia, są kierowani z powodu nieprawidłowego ciśnienia, tak? Otrzymują leki, dalej to ciśnienie jest wysokie, jest podejrzewane tak zwane oporne na leczenie na ciśnienie tętnicze. Natomiast bardzo często jest tak, że mamy po prostu pacjenta, który po pierwsze się stresuje samym, prawda, badaniem, samą wizytą u lekarza. Wówczas lekarz rodzinny na przykład, który to lekarz rodzinny ma największy kontakt z pacjentem, prawda, i bardzo dobrze zwiększa mu leczenie. Natomiast no, cały czas jakby nie wiemy, jakie rzeczywiste jest to ciśnienie tętnicze. Wtedy pacjent do nas przychodzi do poradni, zakładamy pomiar całodobowy, czyli tak zwany ABPM, i okazuje się, że pacjent ma jednak to ciśnienie za niskie, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, za dużo ma leków, tak? Ale no, trudno powiedzieć, że pacjent je sobie przedawkował, tak? Czy też lekarz za dużo zlecił leków. Nie, dlatego dobrze, że jest skierowany, bo my możemy to zweryfikować. Nawet jeżeli mamy podejrzenie, że to rzeczywiście jest naciśnienie tętnicze oporne, wówczas kładziemy pacjenta do szpitala i wtedy już w obecności czy pielęgniarki, tak, podajemy leki, możemy modyfikować to leczenie, tak? Dlatego, że niskie ciśnienie jest u osób leczonych i szczególnie u osób starszych może być niebezpieczne, bo istnieje coś takiego jak hipotonia ortostatyczna, tak? Często przychodzą pacjentki i mówią, że na przykład w kościele upadła, prawda? Przy dłuższej pionizacji dochodzi do spadku, nadmiernego spadku, bo to zwykle, to jest normalne, tak, że w czasie pionizacji ciśnienie, w dłuższej pionizacji ciśnienie się obniża, ale no nie może się obniżyć nadmiernie, tak? I też w momencie, kiedy są pomiary wykonywane tylko w pozycji siedzącej, my możemy tego nie wyłapać. Więc to też robimy takie badania już u nas w klinice, w momencie, kiedy już pacjent jest hospitalizowany, szczególnie osoba starsza, też z wywiadem jakichś omdleń, słabnięć, wykonujemy właśnie tak zwaną próbę ortostatyczną.
Czym jest ciśnienie skurczowe, a czym rozkurczowe? I co, jeśli jest niewielka różnica między nimi? Czy jest to powód do niepokoju?
To znaczy tak, oczywiście ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, jak sama nazwa wskazuje, to jest ciśnienie związane ze skurczem i rozkurczem komór. Natomiast tak naprawdę te wartości obie są istotne. Tak? Nie można powiedzieć, że tutaj mam ciśnienie tylko wysokie dolne albo wysokie górne. Generalnie rzecz biorąc istnieje też pojęcie takie jak izolowane nadciśnienie tętnicze skurczowe na przykład. Tak? To często u osób starszych się pojawia, kiedy te naczynia są sztywniejsze i kiedy mankiet musi więcej po prostu, kolokwialnie mówiąc, napompować do wyższych wartości ciśnienia, żeby ucisnąć tętnicę i żeby zmierzyć ciśnienie. Czyli mamy tak zwane izolowane ciśnienie skurczowe podwyższone. Tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeżeli któraś wartość z ciśnienia, z obu tych wartości nas zaniepokoi, będzie podwyższona, to już musimy tutaj się zgłosić do lekarza, musimy to jednak podiagnozować, czy nie jest to rzeczywiście jakaś przyczyna.
Czy brak objawów wyklucza istnienie nadciśnienia?
Nie, zdecydowanie nie. I to jest w zasadzie jedna z najgroźniejszych cech tej choroby, o której dzisiaj mówimy, ponieważ nadciśnienie tętnicze jest chorobą w zasadzie w większości bezbolesną, tak? I poza pewnymi stanami ostrymi, które w trakcie nadciśnienia tętniczego mogą wystąpić, bardzo zresztą poważnymi, o których później powiemy, nie ma objawów. Oczywiście przy skokach ciśnienia u różnych osób ta wartość może być różna. Jedna osoba będzie odczuwała ciśnienie powyżej 160, skurczowe, bólem głowy, zaczerwieniem twarzy. Inna osoba takie objawy jak ból głowy typowe, czy tam kołatanie serca, może odczuwać dopiero przy pułapie 200 mm subartęci. Natomiast faktycznie przy wysokich wartościach ciśnienia tętniczego, no takimi objawami alarmowymi, zdecydowanie powinny być uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszności, czyli uczucie braku powietrza subiektywne, bóle głowy, zaczerwienienie twarzy, uczucie ogólnego osłabienia i wtedy, jeżeli zmierzymy ciśnienie, znajdziemy właśnie te wartości no, podwyższone mocno, no to wtedy mamy jasną przesłankę, że jest to spowodowane właśnie tym stanem chorobowym i powinniśmy zdecydowanie już to leczyć.
Czy takie nadciśnienie, o którym pan teraz wspomniał, może samoistnie ustąpić, czy obowiązkowo musi się już tym problemem zająć lekarz?
To znaczy...
Z takimi objawami.
Jeżeli mamy naciśnienie objawowe, zdecydowanie nie powinniśmy tego bagatelizować i leczyć samodzielnie. Powinniśmy się skonsultować przy każdym tak naprawdę już rozpoznanym naciśnieniu tętniczym, czyli to, co mówiliśmy o na przykład progach 140 na 90, które możemy jeszcze raz powtórzyć słuchaczom. Jeżeli zaobserwujemy takie wartości, zdecydowanie powinniśmy się zgłosić na początku do oczywiście lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, ale to musi być prowadzone już w warunkach jednak lekarskich, bo jest to choroba, wymaga leczenia.
O nadciśnieniu tętniczym opowiadają dzisiaj profesor Edyta Zbroch i dr Piotr Sielatycki z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. A za chwilę powiemy o tym, jakie są przyczyny tej choroby. Rozmawiamy o nadciśnieniu tętniczym. Jakie są przyczyny tej choroby?
To tak jak powiedziałam wcześniej, nadciśnienie tętnicze może być pierwotne i wtórne. To jest taki studencki podział, ale rzeczywiście funkcjonuje i jest. Pierwotne, to może za chwilę na tym się skupimy, bo ono jest częstsze. Natomiast wtórne przyczyny, zawsze żeby powiedzieć, że mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, musimy wykluczyć przyczyny wtórne. Oczywiście są pewne przesłanki, które jakby nas skłaniają już, że tutaj raczej będziemy mieli do czynienia z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym, ale przyczyny wtórne zawsze trzeba wykluczyć.
I wtedy się możemy dowiedzieć, że mamy jednak jakąś chorobę.
Oczywiście inną, prawda,
tak,
dodatkową,
która
o której zupełnie nie wiemy, prawda? Więc często to wtedy jest po prostu objaw tejże właśnie choroby. Przede wszystkim musimy zbadać hormony tarczycy. W ogóle układ hormonalny może wpływać na naciśnienie i przede wszystkim tutaj tarczyca jest takim właśnie narządem wewnątrz wydzielniczym, który może wpłynąć na zarówno wysokie, znaczy może tak, zarówno nadczynność, jak też niedoczynność tarczycy może wywołać nadciśnienie tętnicze, czyli te hormonalne przyczyny. Dalej, przyczyny w postaci przewlekłej choroby nerek. O tym to jest też bardzo ważny temat, dlatego że właśnie nierozpoznane choroby nerek mogą powodować nadciśnienie tętnicze i właśnie tu bardzo często właśnie pojawia się po prostu nadciśnienie. Nadciśnienie jest pierwszym objawem choroby nerek, dlatego że choroby nerek też jakby nie dają objawów charakterystycznych jakichś. Poza tym, co jeszcze, jeśli chodzi o te wtórne przyczyny nadciśnienia tętniczego, to naczyniowe, zwężenie tętnicy nerkowej, też troszkę z nerkami związane, ale właśnie związane już z problemem, szczególnie u osób starszych, miażdżycą tętnic nerkowych. I wtedy też mamy nadciśnienie tętnicze, które możemy de facto leczyć poprzez właśnie leczenie choroby podstawowej.
Są jakieś stadia zaawansowania nadciśnienia?
Jeśli chodzi o pierwotne przyczyny może jeszcze, to może pan doktor nam powie, dlatego że tutaj pierwotne nadciśnienie tętnicze jako takiej przyczyny nie możemy stwierdzić, na którą moglibyśmy jakby bezpośrednio zadziałać, ale możemy pewną modyfikacją stylu życia chociażby
profilaktyką przeciwdziałać
tak? I właśnie, Piotrze.
Kiedyś pacjent mi powiedział taką bardzo... chwytliwą, myślę, rymowankę a propos utrzymania się z dala od chorób, że są takie trzy filary zdrowia i to są dieta, ruch, pogodny duch. Myślę, że jest to dosyć...
Doskonałe!
Jest to dosyć trafne określenie tego, czego powinniśmy się trzymać, żeby chorób cywilizacyjnych z nadciśnieniem na czele unikać. Faktycznie dieta jako taka jest jednym chyba z głównych winowajców nadciśnienia w dzisiejszej populacji. Przede wszystkim mamy zbyt duży ładunek soli w potrawach, głównie w jedzeniu przetworzonym. Nawet jeżeli kupujemy, powiedzmy, prawda, foliowane, gotowane buraczki i mówimy sobie, no to zrobimy sobie surówkę, prawda, z przygotowanych wcześniej jakichś warzyw. Trzeba sprawdzić skład, bo zazwyczaj to nie jest tak, że tam jest 100% buraczków, tylko jednak cała tablica Mendelejewa z solą jednak na czele. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest jednak deficyt ruchów, który w dzisiejszych czasach mamy znaczny. Tutaj w sumie to, co pani profesor mówiła o gadżetach. W sumie opaski, które teraz są dosyć popularne do smartwatchy, liczą nam liczbę kroków, tak? Pamiętajmy, że według WHO powinniśmy około 10 tysięcy kroków zrobić dziennie, aby mówić o dostatecznej ilości ruchu dla dorosłego człowieka. I teraz skonfrontujmy to, powiedzmy, możemy sobie założyć taką opaskę, czy pożyczyć od kogoś na próbę i zobaczyć, ile tych kroków dziennie robimy. I okaże się, że w dniu pracy wyrobić nawet 8 tysięcy kroków czasem jest trudno. Także ruch jest kolejnym podstawowym elementem. No i oczywiście ten pogodny duch, nie mniej ważny, ponieważ nadciśnienie tętnicze również może towarzyszyć różnym zaburzeniom emocjonalnym, psychicznym, towarzyszyć depresji bardzo często oraz różnym stanom lękowym i nerwicom. Także to też jest ważna ta higiena, taka nasza emocjonalna, psychiczna do tego, żeby z nadciśnieniem sobie radzić.
Jakie są stadia zaawansowania choroby?
Stadia zaawansowania to jest de facto, one się dotyczą lekarzy, prawda? Bo pacjenci czasem...
Ale i sposobu leczenia.
I sposobu leczenia też,
i
oczywiście.
Natomiast tego leczenia?
To, co przeczytamy w książkach, że mamy nadciśnienie pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia, to są wartości ciśnienia de facto, które dotyczą osoby, która nie jest leczona z powodu nadciśnienia. To jest bardzo ważne, ponieważ pacjenci uważają, że mam trzeci stopień nadciśnienia i podają mi wartości, ale ja mówię, że ja nie mogę tego określić, ponieważ pan już jest leczony. I w tym momencie to jest, mówię, to jest podział zarezerwowany dla lekarzy de facto, a nie dla pacjentów. Tak, pacjent to ma wiedzieć, że jak ma ciśnienie powyżej 140, tak jak już mówiłam, w domu 138, 135 na 85, to już jest niedobrze i z tym powinien się zgłosić do lekarza. Także te stopnie de facto, rzeczywiście one lekarzowi pomagają w tym, czy my, czy musimy już od razu wchodzić, że tak powiem kolokwialnie, z leczeniem farmakologicznym, czy możemy sobie pozwolić, jeżeli to jest nadciśnienie tętnicze pierwszego stopnia, czyli to niewielkie nadciśnienie, tam powyżej 140 na 90, prawda, ciśnienie, wtedy możemy zaoferować pacjentowi, zaproponować i go zachęcać do tego, żeby zmodyfikował styl życia. To się tak ładnie nazywa i rzeczywiście, jeżeli ktoś, powiedzmy sobie, obniży masę ciała, wprowadzi ruch, odpowiednią dietę, o której mówił pan doktor, to naprawdę może obniżyć ciśnienie tętnicze, nawet bez leczenia farmakologicznego. Poza tym, jeżeli pacjent nawet ma nadciśnienie już któregoś tam drugiego czy trzeciego stopnia, jest leczony, również, jeżeli wdrożył odpowiednią modyfikację stylu życia, szczególnie jeżeli schudnie, to jest bardzo ważne, tak? Obniżenie masy ciała może również doprowadzić do tego, że pacjent, który wcześniej stosował leczenie, on może już, możemy zaprzestać leczenia farmakologicznego.
Czyli to nie jest tak, że leki, jak już zaczęliśmy brać, to musimy je przyjmować zawsze.
Nie jest tak, natomiast ja to cały czas tłumaczę pacjentom, bo szczególnie ci, którzy rozpoczynają leczenie farmakologiczne, to tacy siedzą bardzo już zasmuceni i mówią, ojej, to ja już będę musiał, jak już ja zacznę się leczyć, to na pewno będę musiał już do końca życia.
I często to jest powodem tego, że nie decydują się
dokładnie,
na leki.
Dokładnie, ale to nie o to chodzi, że musi, dlatego, że zaczął leczenie, tylko dlatego, że jest to choroba, nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą. To nie jest angina, że weźmiemy antybiotyk i minie choroba. Nie, to jest choroba przewlekła.
I tutaj jest bardzo ważny właśnie temat poruszony a propos czasu leczenia i tego, jak to leczenie przyspiesza, bo my często lecząc nadciśnienie, w zasadzie pacjenci oczekując efektów, porównują to do na przykład właśnie antybiotyków stosowanych w anginie. Natomiast choroby przewlekłe, tak jak nadciśnienie, to nie prowadzą się tak jak Ferrari, tylko raczej jak wypełniony ropą tankowiec na środku oceanu i kiedy się wykona jakąś modyfikację stylu życia albo leczenia, to trzeba poczekać, aż ten tankowiec zacznie skręcać nam w stronę zdrowia. I to nie jest tak, że my włączamy tabletkę i od razu jesteśmy zdrowi następnego dnia. Często
tylko,
też pacjenci tego nie rozumieją.
Jak długo ten tankowiec do portu będzie dobijał?
Jeżeli chodzi o leczenie, to zależy od najprostszego leczenia jednoskładnikowego, to mówimy o 2 tygodniach, kiedy metabolizm organizmu przystosuje się do dawek i do nowej homeostazy, czyli równowagi pomiędzy różnymi czynnikami, które są w organizmie, we krwi. Natomiast jeszcze dłużej trwa modyfikacja tych czynników, które są zależne od nas, bo to jest bardzo ważne. Tak naprawdę większość sukcesu terapeutycznego zależy od nas samych, od tego, jak my zredukujemy nasze własne czynniki ryzyka, właśnie nadwagę, niedobór ruchu. I to jest gro, 60 według obliczeń WHO 60 około procent. Był taki minister zdrowia Lalonde irlandzki, który właśnie to oceniał. Na 60%, aż nasze własne zaangażowanie w modyfikację liczników ryzyka. Leki to były dopiero niższe procenty. Także...
Bardzo ważna jest ta modyfikacja stylu życia cały czas. Dlatego, że część pacjentów uważa, że dobrze, już dostaję tabletki, to już ja nic nie muszę robić, biorę tabletki, prawda, i już nie
załatwi.
Muszę. Tak, samo się załatwi tabletkami. Nie. Modyfikacja stylu życia jest cały czas ważna i cały czas ona jest równoległa z leczeniem farmakologicznym. Leczeniem farmakologicznym zajmuje się lekarz i już tutaj modyfikuje leczenie. Natomiast pacjent cały czas musi jakby na siebie uważać i cały czas stosować się do tych zaleceń właśnie modyfikacji stylu życia. To jest bardzo ważne.
A czym grozi nieleczenie nadciśnienia? Teraz trochę postraszony.
To już jest całe mnóstwo powikłań.
Przede wszystkim grozi skróceniem naszego życia, bo to jest jedna z głównych niestety przyczyn skrócenia przewidywanej długości życia w populacjach wysoko rozwiniętych. Na wspoły zresztą z hipercholesterolemią, cukrzycą. Natomiast jeżeli chodzi o powikłania, no mamy takie dwa podstawowe. Ostre powikłania i przewlekłe. Te ostre powikłania, czyli najgorsze, do jakich może dojść, no to są niestety stany zagrożenia życia bezpośredniego typu rozwarstwienie aorty, czyli pęknięcie głównej naszej tętnicy, wylewy krwi do mózgu, etc., czyli głównie powikłania nagłe naczyniowe. Natomiast przewlekle miażdżyca, która prowadzi do zawałów serca, udarów w późniejszym etapie.
O nadciśnieniu tętniczym mówili dziś profesor Edyta Zbroch i dr Piotr Sielatycki z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A za uwagę dziękuję, Renata Reda. Do usłyszenia.